bez bólu, że urządzili taką uczę duchową, przykładali się te kartki, czytając codziennie, proszę braci, aż przyszedł dzień, że wszyscy razem spotkaliśmy się tutaj, w nóg naszego Ojca Niebieskiego. I teraz już odczytamy sobie wspólnie, to jest werset, który jest wzięty, który jest napisany poprzez apostoła Pawła, a umieszczony jest w liście pierwszym do Koryntian, w 9 rozdziale, a w 16 wersecie. Oto następujące słowa. Biada mnie, gdybym Ewangelii nie opowiadał. Takie są słowa. Tak powiedział apostoł Paweł, ten, który w cudowny sposób został powołany na apostoła. W komentarzu czytamy, powinniśmy zawsze być gotowymi do opowiadania innym tej najlepszej wiadomości, którą posiadamy, współczucie dla cierpiącego stworzenia w różnych jego doświadczeniach życia. Powinno nas prowadzić do obietnic Bożych względem przyszłego Królestwa i błogosławieństwa dla wszystkich rodzajów ziemi, jakie wtedy będą na czasie. Ktokolwiek wie o tym, a nie opowiada, przy każdej sposobności, jaka się nastręcza, jest to dowodem, że mu brak umiejętności lub wiary w rzeczy objawione, albo też z przyczyny samolubstwa, który nie może otrzymać od Boga pochwały. Jeśli będzie stale trwał w tym nastroju, to ostatecznie stanie się dla niego zaporą do odziedziczenia Królestwa Bożego. Wydaje mi się, że jest piękny to werset, to jest, gdzie powiedział apostoł Paweł, i dobrze, że akurat przypadł na dzień dzisiejszy. To jest, myśmy się zebrali tutaj, proszę braterstwa, po to, ażebyśmy przede wszystkim oddali chwałę naszemu Bogu. Pierwsze, cel takiego zjazdu to jest, proszę braci, po to, ażeby oddać chwałę, to jest Bogu. Proszę braci, a oddanie chwały naszemu Ojcu Niebieskiemu jest powinnością naszą. Jest powinnością naszą, podkreślam. Za tyle to jest błogosławieństwo. Szczególnie, proszę braci, to jest za wielkie obietnice Boże. On przygotował, Bóg przygotował obietnicę dla całej ludzkości. Bóg ułożył plan zbawienia dla wszystkich. Najpierw dla Kościoła, a później też i dla całego świata, proszę braci. Ale proszę braterstwa, nie tylko nasz zjazd jest po to, ażeby oddać chwałę naszego Ojcu Niebieskiemu, ale również, ażebyśmy się i my, proszę braterstwa, zjeżdżając, ażebyśmy coś pojęli ze słów naszego Ojca Niebieskiego. To jest nam konieczne i potrzebne, ażebyśmy się dowiadywali, jak apostoł Paweł mówi, o tych wszystkich tajemnicach, które są ukryte w Słowie Bożym, a dowiadując się, ażebyśmy chwalili naszego Ojca Niebieskiego. Proszę braterstwa, myślę, że każdy, kto wgłębi się w Słowo Boże, to proszę braterstwa, przeżywa i widzi, to jest wzrokiem duchowym, przyszłe chwalebne Królestwo Boże. Dlatego i my, proszę braterstwa, nasz zbór podjął taką decyzję, ażebyśmy urządzając właśnie tą ucztę duchową, ażebyśmy uczcili naszego Ojca Niebieskiego, a jednocześnie, ażebyśmy też tak samo i dla siebie wyciągnęli pewną lekcję. Proszę braci, te lekcje są konieczne dla nas na co dzień. Nie ma ani jednego dnia, tak jak nawet i poprzednio tutaj powiedział kaznodzieja, że nie ma ani jednego dnia, gdziebyśmy nie potrzebowali pomocy. Nie przeżyliśmy ani jednego dnia, ani jednej godziny, proszę braterstwa, gdziebyśmy mogli powiedzieć, że my jesteśmy samowystarczalni, że dziś jestem czysty i szczęśliwy, proszę braterstwa. Wiele popełniamy, proszę braterstwa, różnych uchybień i gdyby nie łaska Boża, proszę braterstwa,
Gdyby nie dobroć i miłosierdzie naszego Ojca Niebieskiego, to ja nie wiem, jak byśmy wyglądali. Bóg, przyglądając się nas, proszę braterstwa, stosuje względem nas. To jest wielką cierpliwość i prosi, i przygląda się nas, ażebyśmy właśnie byli mili w Jego oczach. Nie kocha się śmierci, nie zbożnika, wcale się nie kocha, ale chce, ażeby wszyscy przyszli do prawdy Bożej. Psalmista pański Dawid, chciałbym tu odczytać, 20, to jest w drugim psalmie, wysyłając listy do zborów jako zaproszenie. Też tak samo umieściliśmy te dwa wersety. To jest psalm, to jest 23 werset i 24 mówi tak. Będę opowiadał imię Twoje bracia. Jest to ściśle połączone z dzisiejszym, to jest wersetem manny. Ze słowami apostoła Pawła, że będę opowiadał imię Twoje bracia. Ale czy tylko bracia, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I dlatego też jeszcze w dalszym ciągu chciałbym to samą myśl poprowadzić, że właśnie mamy tutaj taką miłą sposobność. Mamy taką okazję, proszę braterstwa, gdzie w szerszym gronie możemy sobie usiąść przy stole pańskim i widzimy, proszę braterstwa, i myślę, że każdy brat i każda siostra zna to i też tak samo wierzy, że wśród nas jest tak samo i niewidoczna, to jest postać naszego Pana Jezusa Chrystusa, który 19 stuleci temu właśnie oddał życie dla nas. A żeby nas zbawić, On też powiedział, gdzie was się zbierze dwóch albo trzech, nas jest dzisiaj troszeczkę więcej i dlatego też właśnie wierzymy, że On jest wśród nas. Będziemy prosić naszego Ojca Niebieskiego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby nam błogosławił w tej uczcie duchowej, aby naprawdę był przewodnikiem, ażeby nam to serca nas wszystkich, proszę bracia, ażebyśmy się ciesząc, rozkoszowali, proszę braterstwa. To jest słowami, które będą tu wypowiadane. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Proszę braci, każdy z nas, zdaje się, rozumie to doskonale, że naszym obowiązkiem jest oddać cześć i chwałę dla naszego Ojca Niebieskiego, tak jak psalmista pański Dawid to mówi. Wysławiając, bo wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Proszę braterstwa, w wielkim skrócie i w nieudolny sposób, proszę braterstwa, muszę powiedzieć, to jest, nie chciałbym przyciągać, chciałbym tylko takimi słowami, że taki jest nasz cel, proszę braterstwa, zejścia się tutaj. Chcemy, proszę braterstwa, jeszcze w dalszym ciągu, by z tego miejsca płynęły słowa nauki Bożej. W dalszym ciągu. Chcemy, by z tego miejsca nie płynęła nasza filozofia, ani jakaś mądrość, ale chcemy, by płynęły nauki Boże. Nauki, które będą nam przynosić zbudowanie. Nauki, które mogą nas pocieszyć. Nauki, które mogą wzbogacić, to jest wiarę naszą. A w obecnych czasach trzeba powiedzieć, że tego nam bardzo jest potrzeba. I dlatego też wierzymy święcie, że bracia ci, którzy będą tutaj usługiwali nam i mamy jednocześnie prośbę do braci tych, ażeby nie czym innym nam służyli, ale tylko Słowem Bożym. Proszę braterstwa, chciałbym też jeszcze powiedzieć, że sprawy świata, który boryka się w różnych trudnościach, nas, my się tym specjalnie nie interesujemy, proszę braterstwa. Chciałbym też prosić wszystkich braci, którzy będą tu przemawiali, ażeby, proszę braterstwa, nie o jakichś sprawach, może, że tak powiem, politycznych czy innych, nie chcielibyśmy słyszeć takich słów z tego miejsca, ale czyste Słowo Boże, żeby było przekazywane, proszę braterstwa. Chciałbym jeszcze prosić braci, którzy będą przemawiali, że nie, proszę braterstwa, krytykować inne wyznania czy ugrupowania religijne, proszę braterstwa, ale chciałbym prosić, ażebyśmy się zajęli sami sobą, ażebyśmy oddali chwałę naszemu Ojcu Niebieskiemu, a jednocześnie, ażebyśmy spojrzeli w nasze serca, w nasz umysł, w nasze życie codzienne, proszę braterstwa, i prosiłbym bardzo braci, którzy będą usługiwali, ażeby to nam przekazywali. Chciałbym jeszcze, proszę braterstwa, wszystkich braci prosić, którzyście przyjechali z różnych stron. Wiem, że jesteście zmęczeni. Jechaliście po 700, po 800 kilometrów. Proszę braterstwa, z jednego krańca przyjechali bracia, bo przyjechali aż z gór, proszę braci, na drugi koniec Polski, to jest aż nad samo morze. Proszę braci, jesteście zmęczeni, ale myślę, że Słowo Boże nas pobudzi do tego, ażebyśmy w jakiś sposób opanowali się. I tak jak kiedyś pamiętamy i o tym, gdzie nasz Zbawiciel Jezus Chrystus był w takich ciężkich chwilach, to też tak samo prosił swoich uczniów, ażeby oni też współczuwali Jemu, a jednocześnie, żeby modlili się razem z Nim, tak samo też i apeluję do wszystkich braci i sióstr, ażebyśmy naszych, chociaż może nie wszyscy będą powołani do modlitwy, proszę braci, ale ażeby siedząc, ażebyśmy prosili naszego Ojca Niebieskiego, żeby dla tych braci, którzy będą usługiwali nam, ażeby Pan pobłogosławił. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że i zapewnić, że bracia, nie martwcie się jeszcze o wyjazd. Nie martwcie się, co będziecie tutaj, może jakie pożywienie dostaniecie. Nie martwcie się o to. Nie martwcie się, gdzie będziecie spali. Pozostawcie nam. Nas tu nie ma tak wiele, ale proszę braci, już myśmy o tym pomyśleli. I dlatego bądźcie spokojni. Spokojni, a to jednak jest wybrzeże, blisko dworzec, blisko wszystko jest. Także proszę braterstwa, we wszystkie kierunki są pociągi, jak będzie trzeba. Także to wszystko pozostawcie dla nas. Jesteśmy wdzięczni przede wszystkim Bogu, jak również, proszę braci, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy też wdzięczni dla braci, którzy nam użyczyli tego obiektu. To jest tej kaplicy, tego domu modlitwy, proszę braterstwa. Wszystko nam, co mieli, to nam użyczyli. Już czwarty rok z kolei życzą nam wszystkiego, całym sercem, proszę braci. Pomagają jeszcze. Pomagają i poświęcają się. Jest kilka osób, proszę braci, gdzie jeszcze, jak zauważyłem, więcej jak my, proszę braterstwa. Tak pracują, żeby tylko jak najlepiej było dla nas. Ale chciałbym prosić braci jednocześnie, ażebyśmy uszanowali też tak samo. To jest wszystko, co tu jest. A żebyśmy, proszę braci, oni sobie tak proszą, ja też poproszę. I tak jak zawsze, proszę braci, byliśmy stateczni, zrównoważeni, proszę braterstwa. Tak samo też chciałbym przypomnieć, żeby i w tych trzech dniach, a szczególnie, proszę braci, to mam na myśli tutaj, że podczas nabożeństw, to jest podczas przerwy, bo u nas jest tak przyjęte, że podczas nabożeństw to jest bardzo cichutko i dobrze. Ale gdy się skończy nabożeństwo, gdy się skończy wykład, to proszę braci, zaraz jest poruszony głos i jeden z balkonu, tutaj przez wiatr kogoś, siostro Jasiu czy siostro Stasiu, gdzie jest mój płaszcz, gdzie jest to? Także ja bym bardzo prosił, ażebyśmy zachowali się tak, jak oni sobie życzą, bo życzą sobie, żeby jak najciszej. Chcę powiedzieć, że Pismo Święte też na ten temat coś mówi. I mówi, że gdy idziesz do domu Boskiego, to co mamy robić? Strzeż nogi swoje. Dlatego proszę braci, my jesteśmy tak nauczeni. Ale chciałbym apelować do wszystkich braci, żebyśmy troszeczkę zmienili się. Ja gorąco o to proszę. Chciałbym też jeszcze, proszę braci, dla tych, którzy przyjechali ze swoimi pociechami. Może nie widzę specjalnie, ale może są tacy bracia. To jedno bym prosił, żeby zwrócili szczególną uwagę na dzieci swoje, ponieważ ulica ta, przy której znajduje się kaplica, jest dosyć ruchliwa. I proszę braci, gdyby taki maluszek wybiegł na ulicę, to mogłoby się stać jakieś nieszczęście, a on nie jest dla nas w ogóle. Nie chcielibyśmy tego. I dlatego też ja gorąco apeluję. Chciałbym też prosić braci, proszę braterstwa, ażeby wszyscy bracia pamiętali, gdzie to sobie położą. Gdzie to sobie położą. Pamiętajcie o tym. I bardzo was proszę, zabierajcie ze sobą wszystko. Nie zostawiajcie nam nic. O to gorąco proszę. Czy o pismo, czy o długopisy, bo pismo, proszę braterstwa, czy świerniki, jak są podpisane, to jest szansa doręczenia komuś jeszcze. Ale są i takie rzeczy, które są niepodpisane. Długopisy, grzebienie i wiele innych rzeczy. Przepraszam, że tak mówię. Adresów nie ma na tych rzeczach. I proszę braci, nie wiadomo komu to oddać. Oni nie chcą, tu mówią, że to wasze. Ja Bóg nie wiem, co z tym, my nie wiemy, co z tym zrobić. Dlatego gorąco prosimy was wszystkich, ażebyście zwrócili uwagę. Zabierzcie, jak będziecie odjeżdżali, sprawdźcie, czy wszystko jest zabrane. I dlatego też, proszę braterstwa, zbliżamy się do błogosławionej chwili. Do chwili, gdzie czekaliśmy długi okres czasu, bo rok czasu ostatni, to jest uczty duchowej. I tak Bóg błogosławił, że doczekaliśmy szczęśliwie. Chociaż muszę powiedzieć, że nie wszyscy. Proszę braci, była tu nie tak dawno, gdy pierwszy raz, proszę braterstwa, była konwencja. Pamiętam jak dziś, gdyśmy przyjeżdżali tutaj, szło braterstwo na tą ucztę duchową, to jest tu z okolic, z tych stron północnych i siostra z brata, chcę to powiedzieć jeszcze, wspomnieć. Szli tutaj na tą konwencję i byli uczestnikami tego błogosławieństwa, ale proszę braci, zakończyli już. Już zakończyła swoje życie. Mąż jest dzisiaj, mam na myśli tu siostrę, to jest Kornak. Mąż jeszcze przyjechał, siostra zakończyła. Wielu z braci tych, na przestrzeni tych 4 lat, proszę braterstwa, zakończyło już życie. Dlatego też i tak, nie tak dawno, bo dopiero po wielu tygodniu, drogą i kochaną siostrę z naszego zboru, która była przez wiele lat, a proszę braterstwa, już zakończyła swoje życie i przeszła do Pana. I dlatego też do wszystkich braci i sióstr apeluję, pobudźmy nasze uczucia, pobudźmy nasze serca, proszę braterstwa, bo nie wiemy, jak długo jeszcze będziemy na tej ziemi, nie wiemy, jak długo, proszę braterstwa, będziemy się spotykali. Może to dla niektórych będzie ostatnie takie, dlatego wszyscy razem, jeden drugiego współczujmy i to jest podnośmy ręce. Psalmista pański Dawid, jeszcze kilka tylko wersetów odczytam i proszę braci, to jest 145 psalmie, to mówi tak, proszę jeszcze o chwileczkę cierpliwości, wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić w imieniu Twemu na wieki. Co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Prosiłbym o zwrócenie uwagi, co tu psalmista miał na myśli i jak apeluje do naszych serc. Co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Tak psalmista mówi tutaj. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiada o potędze Twojej. Głosić będę wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Tak, proszę braci. Głosimy wspaniałą chwałę naszego Ojca Niebieskiego i cudowne sprawy. Zwiastować będę pamięć wielkiej dobroci Twojej. I naszym celem jest właśnie, ażeby zwiastować tą wielką pamięć dobroci naszego Ojca Niebieskiego. Że proszę braterstwa, chociaż z różnych stron przyjechaliśmy, ale czujemy się jak najbliższa, serdeczna, zżyta rodzina. I mówi dalej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan. Nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławi. Niech mówią o chwale Królestwa Twego. Chcę jeszcze raz to przeczytać, proszę braci. Niech mówią o chwale Królestwa Twego. To jest naszym celem i zadaniem. Niech mówią o chwale Królestwa Twego. I niech opowiadają potęgę Twoją, aby oznajmić ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę Królestwa Twego. Królestwo Twoje jest Królestwem Wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. I dlatego, proszę braterstwa, myślę, że braterstwo, bracia, którzy będą służyli, to właśnie zwrócą uwagę, co mam na myśli i tak jak psalmista pański Dawid powiedział, że pochwalę królestwa. O tym proszę braterstwa, że wszystkie narody będą szczęśliwi. Że wszyscy ludzie będą szczęśliwi. Co jest naszym celem i zadaniem. I dlatego proszę braci, jeszcze zanim usłuży nam jeden z braci, to jest Słowem Bożym, poprosimy jedną córeczkę, to jest braterstwa i prosimy tutaj. Ta córeczka. Tak sobie tam
witajcie nam, najdrożsi goście, przybyli z różnych krajów dróg. O miłość Bożą dla nas proście, a Wam je błogosławi Bóg.
Dziękuję. 273. Ja jedną prawdę tylko znam.
obecnie udamy się do dobrego Słowa Bożego i usłuży nam właśnie Słowem Bożym w Radzie Miejskiej o tym słyszone. Przyjaciele, siostry,
nasze kochane chrześcijańskie młodzieży. Bardzo nas cieszy. Ze wszystkimi miałem się możliwość przywitać, ale sądzę, że wszystkich nas cieszy, że mogliśmy przyjść na to miejsce. Spotkać się w tragicznym gronie na przeciwległym krańcu Polski. Dlatego my oczywiście z kimą ścisłem to przyjechaliśmy tak na styk, na czas. Dlatego chciałem pozdrowić braci, najpierw powitać serdecznie pokój braciom i siostrom. Następnie chciałem powiedzieć braciom, że odjeżdżając ze zgromadzenia rodzinnego, ze zgromadzenia Pana w Zamościu, to braci i siostry, życzymy sobie, ażeby przesłać uczestnikom tej uczty duchowej serdeczne bratki pozdrowienie wraz z życzeniami o obfitości błogosławieństwa opieki Bożej. I chciałem te serdeczne i miłe życzenia przekazać w braterstwie. Tak, bo ja też sądzę, że pierwsza taka uczta duchowa, która została tu przygotowana, jest bardzo miłą dla nas przystanie duchową. Wszyscy się pragnęli gdzie znaleźć chyba. Ja mówię to w własnym imieniu, ale sądzę, że wyrażam uczucia braci. Wszyscy mieliśmy to pragnienie tutaj się spotkać. Tu przyjść właśnie to miejsce, którego celem jest przede wszystkim naszego spotkania, tak jak wszystkich naszych większych spotkań, a żeby uczcić i uwielbić imię naszego Ojca Niebieskiego, najpierw naszego Pana Jezusa Chrystusa, a następnym naszym głównym celem powinno być, ażeby zbudować się najświętszej wierze. Apostoł św. Paweł to tak pouczał braci, że nasze wszystkie spotkania powinny być tu zbudowane. Dlatego też sądzę, że i nasza uczta duchowa będzie w zbudowaniu. Chciałbym, żebyśmy skupili się przy dobrym Słowie Bożym. Przyjechaliśmy po to, podjęliśmy chwilę wysiłku, ażeby skorzystać z tego dobrego Słowa Bożego, jak to nam wstępnie brat nadmienił. I dlatego pójdziemy do dobrego Słowa Bożego, ażeby z niego czerpać pokarm na czas uczy naszego zbudowania duchowego. Za przedmiot naszych rozważań posuną nam słowa, wstępne słowa, które nasz Pan kiedyś powiedział przed 19 wiekami. I słowa te brzmią w 11 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, a 28 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na siebie, a uczcie się ode mnie, że ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą waszą. Ale jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Takie słowa miłe przekazał nasz Pan przed 19 wiekami do tych, którzy chcieli słuchać Jego słowa. Ale teraz na wstępie pytanie sobie postawmy, drodzy bracia i siostry. Czy słowa tematowego tekstu należy traktować jako rozkaz naszego Zbawiciela? Czy można to traktować jako polecenie, jako rozkaz, jako przymus? Czy też raczej jest to zaproszenie? Jest to chyba zaproszenie. Wszyscy jesteśmy zgodni, że gdy nasz Pan wystąpił ze swą wspaniałą Ewangelią zbawienia, to On nikogo nie przymusza, nie daje żadnych wskazów. Ale tak jak czytaliśmy w tym tamtym tekście, powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy. Było to wspaniałe zaproszenie niebios. Droga profesor, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. I dlatego też to tak należy traktować. Nasz temat będzie zaproszenie. Bo ja też stwierdzimy, że znając historię pierwotnego chrześcijaństwa, to co Pismo Święte nam wskazuje, historia świecka dodaje, to możemy zauważyć, że to miłe, wspaniałe, bardzo zacne zaproszenie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa nie spotkało się z ogólnym uznaniem i przyjęciem przez tych, którzy słyszeli to zaproszenie. Możemy zauważyć, że niewielu skorzystało z tego zaproszenia. Tylko nieliczne jednostki spośród słuchaczy oceniły należycie i przyjęły to miłe zaproszenie. I to świadectwo jest to wielka łaska Boża. Jeżeli ktoś obecny w nieprzyjaznych warunkach, nieprzyjaznych dla wiary, przyjmie to zaproszenie. drewnianotestwo dzięki zbawiennej łasce Bożej dane nam było zrozumieć i przyjąć to wielkie zaproszenie naszego Pana. To nie jest nas. Apostoł Paweł mówi, że to jest dar to Boży jest. Drewnianotestwo, temat nasz ma być o zaproszeniu. Mamy przykłady sobie Boże, gdzie możemy zauważyć, że zaproszenie nie zawsze takie dla czasów naszego Pana, tak w innych przypadkach nie zawsze zostało zaproszenie przyjęte z należną oceną. Mamy taki cenny przykład w Starym Testamencie, w Księdze Ester czytamy o tym. Tam też mamy taką lekcję o pewnym zaproszeniu, które zostało dane przez wielkiego króla Asensa. Czytamy pierwszy rozdział Księgi Ester od wersetu pierwszego. I stało się za dni Asferusa, który Asferus królował od Indii aż do murzyńskiej ziemi, nad strefą 27 krajów, że za owych dni siedział król Asferus na stolicy królestwa swego, która była w Susa w mieście stołecznym, roku trzeciego królowania swego sprawił u siebie ucztę dla wszystkich książąt swoich i sług swoich. Dla hetmanów. Która trwała długo. I teraz jest powiedziane właśnie, że gdy już sobie tak już dobrze się zabawił, to później uczynił ucztę dla wszystkich, dla wszystkiego ludu. W piątym wersecie jest powiedziane. A gdy się dokończyły dni one, uczynił król na wszystek lud. Cokolwiek było w Susach, w mieście stołecznym, one nie przegamy niczego, ucztę przez 7 dni na sali w ogrodzie czy pałacu królewskim. A teraz w 10 wersecie czytamy, a dnia 7 król pod weselym winę rzekł do Mechumana, Bysyta, Parwona, Bykta, Abakta, Zetara, Harfasa, ze 7 komorników, którzy służyli czarownicze króla Asferusa, a jak święty Basty, królowe czarownicze królewskie w koronie królewskiej, chcąc pokazać narodom i książętom piękność, bo bardzo piękna była. Ale nie chciała królowa Basty przyjść na rozkazanie królewskie. Opowiedziane przez komorników, że też rozgniewał się król bardzo, a gniew jego zapalił się w nim. Tu jest powiedziane właśnie to wydarzenie, które na pewno nieraz bracia studiowali, czytali. Jest to historyczne wydarzenie, to wydarzenie, które się działo za czasów króla Asferusa, króla Rewolucji Persji. I tak jak zauważyliśmy, że król na, jak gdyby na koniec swojej wspaniałej uczty chciał, zostawił jak gdyby pewien rodzynek tej uczty, a miało być zamanifestowanie wspaniałej królowej, urodziwej Basty, która teraz została właśnie zaproszona, żeby zaszczyciła z obecnością tę ucztę, ale jest powiedziane, że królowa Basty nie przyjęła królewskiego zaproszenia. Królowa Basty wzgardziła zaproszeniem na ucztę królewską. Jak możemy zauważyć, to jazdectwo był to znieważający policzek dla króla Medoperskiego Asferusa, prawda? Nie spojrzamy, że król Asferus się rozgniewał bardzo. Wezwał wszystkich swoich hetmanów, doradców, książąt, no i teraz pytał się, co oni doradzili. Jak mu doradzili teraz ci książęta? Powiedzieli tak, nie tylko my, że ci to królowi was wystąpiła, ale jak się dowiedzą małżonki nasze, małżonki książąt i hetmanów, to powiedzą, jak królowa sobie pozwoliła na taką zniewagę, to i nas będą znieważać nasze małżonki. Więc teraz nie może Basty zostać dłużej królową, ale trzeba teraz inną królową wybrać królowi. I teraz jak radzili w 19 wersecie jest napisane pierwszego rozdziału, że to się da za dobre dzieci królowi, niech wyjdzie wyrok królewski od oblicza jego, a niech będzie wpisan między prawa perskie i męskie, których się przedstawować nie godzi, że nie chciała przyjść Basty na przedobliczność króla Asferusa, przetoż królestwo jej da król innej, lepszej niż ona. A gdy usłyszał ten wyrok królewski, który wydasz po wszystkim królestwie twoim, jako wielkie jest, wtedy wszystkie żony będą wyrządzały uczciwość małżonkom swoim, od wielkiego aż do małego. I podobała się ta rada królowi i książętom i uczynił król według rady Memuchanowi. Bo ja też tu jest opisane, że teraz królowa z miała być zdetronizowana, a na jej miejsce miała być wybrana inna królowa. I teraz zapadła decyzja o wyborze nowej królowy. W jaki sposób to się odbywało? Coś w rodzaju konkursu dzisiaj Miss Piękności. Miss Uniwersum, jak to jest, wybieramy dzisiaj, widzimy Miss Świat. 127 krain było, więc z każdej krainy właśnie zaczęto wybierać panienki pięknych ról. I teraz jest powiedziane, że bardzo piękna była Estera, od której ta księga się nazywa. Która była tych dnia, kiedy ojca nie miała, tylko była wychowana przez swojego stryja Mardochreusza. I teraz jest powiedziane, w drugim rozdziale jak czytamy, to by się stało, uśmierzył się gniew dla Asterusa, wspomniał na własny i na to, co była uczyniła i na dekret, który był wydany przeciwko niej. I rzekli bożami królewscy, słudzy jego, nie poszukają królowi dzieweczek, panienek pięknych ród. Ani postanowi król starostów po wszystkich krainach królestwa swego, żeby zebrali wszystkie dzieweczki, panienki pięknej urody do Susa miasta stołecznego, do domu Białych Głów, pod dozór Hegaja, komornika królewskiego, króla Białych Głów, służa Białych Głów, a dali nim pochębstwo ich. A panienka, która by się podobała na królewskich, niech króluje miasto własne. I podobała się na rzecz wodza królewskich i uczynił tak. I teraz jest powiedziane właśnie, że po pewnym czasie, gdy konkurs się zakończył, okazało się, że Estera, Żydówka, znalazła najlepszą, po prostu najlepsze wyznanie przed królem Asterusem. I teraz spośród wielu pretendentów do stanowiska królowej najlepszą lokatę uzyskała Estera, wychowanka Mardochreusza. Asterus na polski oznacza wielki król. Droga Tesko, i dlatego też możemy zauważyć, że w tym jest pokazany pewien obraz. Przyszło zaproszenie kiedyś do łaski, postawić złożyć do łaski wysokiego powołania dla rodu żydowskiego. Najpierw król niebie zwał zaproszenie Żydom, temu narodowi wybranemu potomkom Abrahama, Izaaka i Jakuba. I o tym czytamy w Rosji Jeremiaszowym, w 3 rozdziale, a 12 werset. Czytamy takie słowa, gdzie Bóg przez proroka powiedział w ten sposób. Idź, a wołaj tymi słowy ku północy, mów, nawróć się odporna córko Izraelska. Mówi Pan, a nie oburzy się twarz moja słowa na was, bo ja to tym mówi Pan, a nie chowam gniewu na wieki. Tylko uznaj nieprawość twoje, żeś od Pana Boga swego odstąpiła, a tam i sam biegała drogami swymi do obcych bogów. Pod każde drzewo zielone, a głosu mojego nie słuchaliście, mówi Pan. Nawróćcie się snowy uporni, mówi Pan, bo ja jest małżonkiem waszym, a przyjmie was jednego z miasta, a tu z rodzajem, aby was sprowadził do Syonu. Tak, do Syonu miał być powołany najpierw na Izraelski. Czytamy to w objawieniu księdza objawienia, że tam nieprzędowani byli po 12 tysięcy do każdego pokolenia na Izraelski. Ale apostoł Paweł to tłumaczy, widzicie, to czytam, że dla niedowiarstwa te rodzinę gałęzi olejnego drzewa obietnic Abrahamowej zostały wyłamane, a na ich miejsce zostały przyczepione dzikie pędy oliwy, właśnie dzikiej, czyli z narodów pogańskich. I możemy zauważyć, że Bóg dał Żydom wspaniały zakon. I miał zamiar zaszczycić, miał program taki, że miał zaszczycić wysokie i niskie powołanie naród żydowski. Ale jak wiemy, że gdy przyszedł czas ich nawiedzenia, to uczynili podobnie jak królowa Waska. Wzgardzili zaproszeni. Tym zaproszeniem, które czytaliśmy na początku, jak Chrystus wystąpił, to te słowa tylko do Żydów były skierowane. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. To nie było skierowane narodu pogańskim, ale tylko do narodu żydowskiego. I dlatego widzimy, że odrzucili tak samo i nie przyjęli tego zaproszenia. Zetronizowanie królowej Waski oznacza odrzucenie narodu izraelskiego od łaski Bożej. Estera, która została wybrana na miejsce łaski, Estera na polski oznacza gwiazda. I druga nazwa jeszcze jest, znaczenie tego imienia to jest skryta. Czytamy w Rosji Danielowi w 12 rozdziale, że wybrani Boży mają otrzymać chwałę gwiazd. To pasuje, widzimy, to, co oznacza imię Estera na polski. A 12 rozdział proroka Daniela, drugi rozdział czytamy. A wiele z tych, którzy śpią, to później odrzucą się. Jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pokarmieni na skargę wieczną. Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie, a którzy wielu serdeczności przywodzą jako gwiazdy na wieki wieczne. Tu jest pokazana właśnie chwała gwiazd, tych, którzy mają właśnie otrzymać tą chwałę niebieskiego, niebieskiego właśnie królestwa. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, a werset 41 to mówi, że tak jak gwiazda od gwiazdy ludzi gwiazdości, tak również będzie chwała tych, którzy otrzymają nagrodę wysokiego powołania. To widzimy gwiazda, a jest druga raza, mówiliśmy Estera na polski, znaczy skryta. I zacność w Królicy Chrystusowej to jest skryta. Tak czytamy w psalmie 45. W psalmie 45, a werset 14 to mówi tak. 45 psalm, werset 14 czytamy. Wszystka zacność stosunki królewskie jest wewnątrz, a szaty i ramowane są złote. Zacność córki królewskiej, czyli zacność królicy Chrystusowej. To mówi cała zacność się zewnątrz, a nie na zewnątrz. To ja też sobie dlatego apostoł św. Piotr też powiedział, my mówimy o ozdobie chrześcijanina. To mówi, że pokora łączy się ozdobieni, ale jak na zewnątrz czy wewnątrz? Pokora łączy się wewnątrz ozdobieni. Bo cała zacność córki królewskiej jest wewnątrz. To jest ta skryta Estera. Estera na polskiej znaczy skryta. I to oznacza, widzimy charakter i wybranie. Zaszczytne wybranie i nagroda dla tych, którzy mają być zaszczyceni tym wysokim powołaniem. Jak to zgromadzono panienek tam w tym konkursie za króla Asteroza? Nic nie jest powiedziane na ten temat. I trudno nam coś przypuszczać i zgadywać. Ale jak 127 krain było, gdyby z jednej krainy tylko jedno dziewczynę wybrano, to już jest pokaźna liczba dla tych pretendentek do zaszczytnego stanowiska królowi, prawda? A może tak było więcej jak jedna, może było kilka z każdej krainy. Nie dlatego, co tu jest pokazane, tylko jedna jest teraz została wybrana. Pokazane mamy w tym obrazie negatywstwo to, co Pan Jezus powiedział, że wiele jest powołanych, ale mało wybranych. To jest pokazane, widzimy w tym obrazie, jak to poznanie mało, bo jedna była wybrana z tym kandydatem do tego zaszczytnego tytułu. Negatywstwo jeszcze obraz ten pokazuje nam jedną rzecz. Że jak jest rzeczą niepożądaną, jak rzeczą przykrą, jak rzeczą niekonsekwentną dla nas może być odrzucenie, czyli wzgardzenie zaproszenia. Jeżeli byśmy wzgardzili zaproszenie króla Niemiec, jaki może nas spotkać los? Bo nasz Pan dał pewną przypowieść też o zaproszeniu, którą, po której czytamy w 22 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza. 22 rozdział, od 1 czytamy do 10. A odpowiadając Jezus zaś im rzekł, podobieństwa, mówiąc, podobnie jest Królestwem Niebieskim człowiekowi, królowi, który sprawił wesele synowi Sewy. I posłał sługi Sewy, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonych. Oto obiad mój nagotował, wody moje co było karnego pobito i wszystko gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni zaniedbawszy odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego. A drudzy wyjmawszy sługi jego, zelżyli i pobili je. Co gdy król usłyszał, rozgniewał się, a posławszy wojska swoje, wybracił one mordercy i miasto ich zapalił. Wtedy rzekł sługa do sług swoich, wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. I teraz mówi, że doszliście na rozpania dróg. A kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. Wtedy wyszedłszy oni sługi na drogi, zgromadzili wszystkie, którego nie znaleźli. Złe i dobre, i na pewno jest wesele gości. Negatywstwo, czy nie narzuca się nam pewne podobieństwo tych dwóch obrazów negatywstwa? Czy nie jest to pewne podobieństwo? Jest to bardzo wyraźne podobieństwo, prawda? Bo i tu zaproszenie występują i tu. Dwa zaproszenia to jest pokazane. Jest tylko ta różnica, że tam był fakt autentyczny, historyczny, za czasów Estery. Natomiast tu jest przypowieść naszego Pana. Przypowieść, która również zawiera bardzo ważną naukę. Bardzo ważną naukę. Przypowieść naszego Pana mamy pokazane podobnie jak w obrazie Estery, że wesele było gotowe. Tak jak tam uczta była gotowa, przygotowana i miejsce dla Wasty było przygotowane, ale Wasty straciła zaproszenie królewskie. I teraz jest powiedziane właśnie, że tu zaproszeni nie byli gotowi. Wesele jest gotowe. Ale co? Zaproszeni wzgardzili zaproszenie. I dlatego tak często widzimy, że Asceluzja, jak wiemy, się rozwinęła bardzo. Gdy Wasty odrzuciła zaproszenie królewskie. A teraz mija Państwo w 7 wersecie 14 przypowieści, że król, który wysłał sług, żeby zaprosił na wesele, też się bardzo rozgniewał, prawda? Rozgniewał się tak, że posłał mu wojska, ażeby spalić miasto. To się stało w 70 roku z Jerozolimą. To, co Pan przypowiedział w tej przypowieści. I dlatego to gadawstwo, gdy goście zaproszeni odmówili przyjść na wesele, to co bym kazał uczynić? Najpierw to zaproszenie zostało dane tylko narodowi żydowskiemu. 3,5 lat przed śmiercią i zmartwychwstaniem naszego Pana, przez 3,5 lat jego misji i 3,5 lat, tak jak prorok Daniel przepowiedział, ten ostatni tydzień łaski dla Żydów, to w połowie tego tygodnia lat miał być zabity Mesjasz, tak się stało. I dlatego widzimy, że gdy goście odmówili zaproszenie, to wtedy król kazał wysłać swoich sług na rozstajne drogi. Drogiatelstwo, my musimy powiedzieć, że my też należymy do tych zaproszonych, co byli wezwani z różnych rozstajnych dróg. Przecież myśmy nigdy nie należeli do tych ciała, do potomków Abrahama, któremu było dane, dana obietnica była, że w Tobie i na świecie Twoim będą obecne wszystkie narody ziemi. A posłów Paweł się do Galatów tłumaczy, że my teraz, gdyście przyjęli niebieskie zaproszenie, to według wiary staliście się nasieniem Abrahamowym i dziedzicami obietnic Abrahamowych. I my należymy do tych zaproszonych z różnych rozstajnych dróg. Drogatelstwo, bo należymy do narodów pogańskich, a nie do narodów żydowskich. Apostoł Paweł w liście do Rzymian to bardzo pięknie i bardzo dosadnie wyjaśni, że upadek Żydów i nieprzyjęcie przez nich boskiego zaproszenia stał się powodem ubogacenia narodów pogańskich, bogactwami duchowymi. I dlatego przez cały wiek Ewangelii, drodzy bracia i siostry, król niebios wybiera małżonkę, jak przypowieść naszego Pana wskazuje, oblubienicę, małżonkę dla swego syna spośród różnych narodów ziemi. Jest to jasno jeszcze o jednym zaproszeniu, czytamy bardzo ciekawy obraz. W jednej przypowieści naszego Pana o marnotrawnym synu. Gdy tam jest, bracia i siostry, znają historię, widzieli wszystko w szczegółach mówić. Ale bracia wiedzą, że jak Pan dał przypomnieć, że ojciec miał dwóch synów. Jeden starszy, to też trzymał się dobrze, ale drugi młodszy jest powiedziane, że powiedział ojcu, jak masz dać kiedyś moją majątność, to mi daj dzisiaj. Ja sobie będę swojego własnego modelu urządzę swoje życie. I teraz jest, poszedł, widzimy sobie świat, wziął swój dział i mu się bardzo dobrze powiedziło, dopóki miał pełną sakietkę, dopóki miał pełny szos. Ale później do tego doszło, jak się powie, że poszedł do jednego mieszkania na paśminie i głodował. I wtedy sobie przypomniał dopiero ojca, że ma ojca i że mógłby do ojca powrócić, że ojca jest dużo sług. Im się lepiej powołać, bo ja mam służyć tego mieszkania. Mogę pójść do ojca powiedzieć, ojcze, ja już nie jestem warty, żeby był teraz swoim synem. Ale też mogę powiedzieć, żebyś został mnie uczynił sługą. I teraz jest powiedziane, że tak jak pomyślał, tak uczynił. Powrócił do ojca, upadł na kolana, ojciec wyszedł na spotkanie i mówi, ojcze, uczyń mi jak jednego z swoich sług. Jest powiedziane, że ojciec powiedział, uwierzcie go w szafę przed nią, włóżcie pierści na jego rękę, na jego palec. I teraz mówi, ucz te wyprawy i mówi, wesele, musimy się weselić, że ten syn powróci. Tak się ojciec cieszy. Ale jest powiedziane, że ten starszy brat się dowiedział o tym, gdy pracował na polu. To o tym czytamy w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, a 25 wersecie. To mówi tak, ale starszy syn jego był na polu, a gdy przychodząc przybliżył się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce. A zawoławszy jednego z nich, pytał, co by to było. A on odpowiedział, brat twój przyszedł i zabił ojciec twojego ono puste ciele, iż do zdrowego dostał. I rozdywał się, a nie chciał iść, ale ojciec jego wyrzeczy prosił go. Tu znowu widzimy zaproszenie ojca, skierowanego starszego syna. I to ja też to, ale ten syn jak odpowiedział. Odpowiadając, rzekł ojcu, oto przez tak wiele lat służę Tobie, a nigdy nie zastąpił przykazania Twojego. Wszakżeś mi nigdy nie dał poświęcia, by się z przyjaciółmi moimi weseli. Ale ten syn Twój, który pożar majętność Twoje z rzecznicami przyszedł, zabiłeś ono puste ciebie. To jakoś sobie nie spotykamy i mówimy tak sobie, no dobrze, ojciec bardzo dobrze uczynił, ale ten brat to bardzo potwornie postąpił przeciwko swoim bratu. Ale to jest łatwo potępiać kogoś. Niech ktoś z nas sobie pomyśli, jakbyśmy mieli takiego brata. Jakby tak brat postąpił, jak ten brat właśnie tego starszego z nas wyjści. Czy byśmy się ucieszyli, czy nie, jakby tak szedł do domu, mamy ojca, ojciec wyprawił pusztę, czy by to nam sprawiło przyjemność, czy nie? Bo my łatwo możemy potępiać tego starszego syna. On się czuł oburzony. On się czuł oburzony, bo uważa, że powinien przynajmniej odpokutować jakimś swoim. A widzimy tak spontaniczne takie przyjęcie i zgotowanie takiej uczty. To oburzyło tego właśnie. Oburzyło tego starszego syna. Kogo przedstawiają ci synowie dwaj, to znaczy on wyraźnie wyłożył to w następnej przypowieści, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza 21 rozdziale od 28 wersetu. Ale cóż się wam zdarzy? Człowiek niektóry miał dwóch synów. A przystąpiwszy do pierwszego, rzekł: synu, idź rób dziś na winnicy mojej. Ale odpowiadam, że nie chcę. A potem obaczywszy się, poszedł. A przystąpiwszy do drugiego, rzekł także. A odpowiadam, że ja idę, panie, ale nie poszedł. Który z tych dwóch uczynił wolę ojcowską? Tak się pyta nasz pan faryzeusz. A teraz mówi tak, rzekł on pierwszy. A jak pan więc teraz powiedział? Wyłożył, co to znaczą ci dwaj syny. To są ci sami dwaj synowie, co z przypowieści o marnotrawnym synu. Pan Jezus tak powiedział. Grzech im jest. Zaprawdę powiadam wam, że was celnicy i szeteczkice uprzedzają do Królestwa Bożego. Czyli tak samo jak ten młodszy syn z przypowieści marnotrawnym synu, właśnie marnotrawny syn. Tak samo ten drugi syn tutaj najpierw powiedział, że nie pójdę, ale później poszedł. To byli ci nauczyci właśnie faryzeuszowi i celnicy i grzesznicy. A faryzeuszowie traktowali tak, jak ten starszy syn traktował swojego młodszego brata. A nie zdał przypowiedzieć, jak to celnik i faryzeusz weszli do świątyni, jak się modlił ten faryzeusz, prawda? Dziękuję ci, panie, że jestem taki dobry. Nie taki jak ten celnik, ten stoi. Ja poszedł dwa razy w tygodniu. Ja oddaję się źle wszystkiego, co mam. Nigdy nie przestępuję przekazać Boże, tak jak ten starszy syn powiedział. A celnik jest pojadany, bił się w piersi. I mówi, Boże, bądź miłościwy grzesznikom. I Pan powiedział, kto był celnikiem? Ten właśnie mój celnik. I tu Pan też powiedział właśnie o tych dwóch synach. Że ci synowie, którzy uprzedzali właśnie, ten marnotrawny syn później przyjął. Przyjął zaproszenie właśnie Ojca Chrystusa. Przyjął zaproszenie, wysokie powołanie. No ja też sobie dlatego nasz Pan wyraźnie podkreślił znaczenie. I dlatego tam też w tej przypowieści Pan w konkluzji wyraźnie, kogo przedstawia ten pierwotny gorszy syn, prawda? Tak możemy to powiedzieć. Gorszy, który właśnie nie chciał iść, a później poszedł. I dlatego przypowieść o weselu królewskiego syna daje nam do zrozumienia, drogie braterstwo, że i my możemy być użyci do zaproszenia innych. Czy nie tak? A na jakiej podstawie możemy to potwierdzić? Że Pan dał nam zaproszenie, ale my możemy również to zaproszenie przekazywać innym. Tym, którzy pragną tego zaproszenia. Którzy chcą przyjąć to wielkie zaproszenie. Choć sami zostaliśmy zaproszeni, ale mamy wspaniałe przywilej zaproszenie innym dawnym. Wyraźnie to pokazane mamy wyjaśnienie w tej przypowieści o zaproszeniu na wesele królewskiego syna. Czy tamten król sam zapraszał na to wesele? Czy ja? Czy sługusz? Wyraźnie jest powiedziane, że powiedział sługom swoim, żeby wezwali zaproszonych na wesele. Więc widzimy, że Pan wysyłał swoich sług i sam osobiście nie zapraszał gości, ale użył do tej czynności swoich sług. I to nam pokazuje, to wyraźnie, że dany jest nam przywilej, dana jest nam sposobność, to chwalebne niebieskie zaproszenie przekazywać innym, którzy mają pragnienie i którzy mają przy posłuchaniu tych wspaniałych rzeczy niebieskich. To ja też i dlatego też mamy przykłady takie, że Pan używał później takich sług. Może mamy jedno takie zapisane zaproszenie Ewangelii Jana do Bethesda. Tam jest zapisane o zaproszenie jednego ucznia pańskiego. Bardzo miłego ucznia. Ale jakie powierzchności, jak to się odbyło zaproszenie, to czytałem Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale od 45 wersetu. Mówi tak. Filip znalazł Nataniela i rzekł mu, znaliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i procy Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu. Tak Filip powiedział do Nataniela, widział pobożnego człowieka Nataniela i takiemu daje taką propozycję. Jak chcesz, to możesz zobaczyć tego, o którym Mojżesz pisał w procy Jezusa, mówi, Nazaretu. A jak Nataniel przyjął to zaproszenie? Mówi tak, i rzekł Nataniel, może z Nazaretem być co dobrego? I rzekł Filip, pójdź, a oglądaj. Ci, którzy byli w Palestynie, to mówią, że Nazaret to jest takie małe miasteczko. Nieduże, niepokaźne, to raczej było zgadzone miasto. I teraz jak Nataniel tak sceptycznie odniósł się do tego, co powiedział Filip, to teraz Filip co powiedział? Pójdź, a oglądaj. Też mu dał zaproszenie, dał mu ofertę, żeby sam poszedł i ocenił. I teraz jest powiedziane, ujrzawszy wtedy Jezus Nataniela idącego do siebie, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelczyk, który nie ma zdrady. To ja też to nasz Pan bardzo delikatny, środek znamy do sceptycznego tego stosunku, przecież Pan wiedział o tym, co powiedział o nim. O nim nie bezpośrednio, ale jak powiedział Filip, że Jezusa z Nazaretu, że ten proroka, który Mojżesz pisał, to mówi, czy może z Nazaretu być coś dobrego? Gdyby był szczypliwy, to by od razu powiedział tak. Oto jest Nataniel, człowiek szczery, ale powiedział, że z Nazaretu nic dobrego nie może być. Mógł od razu to przytoczyć, ale to powiedział. Bo że wiedział o tym, to jest dalej powiedziane, to powiedział Nataniel i rzekł, mistrzu, skądże mnie znasz? Odpowiedział więc i rzekł, wiemy, niż się Filip zawołał, gdyś pod figowym drzewem widziałem cię. Odpowiedział Nataniel i rzekł, mistrzu, ty się są syn Boży, ty się są król Izraelski. Widzimy, że Nataniel jednak został przekonany. Został przekonany. Ja myślę, że Nataniel z początku mógł zrozumieć, że to jakiś komplement, który może ze strony naszego Pana. Ale nasz Pan wiedział, że to był człowiek szczery, ale ulegał wpływom opinii publicznej. Opinia publiczna była taka, chyba jest przekształcona w piśmie, to z Nazaretu nigdy prorok nie powstał. Więc jak może z Nazaretu być teraz Mesjasz? To nie mogło absolutnie się pomieścić w głowie nauczonych piśmi faryzeusza. Droga, też widzimy, Nataniel się może nieumiejętnie to zaproszenie przekazał. Powiedział rzecz niepotrzebną z Nazaretu. Droga, też jest ten przykład dla nas, nazywacie siostry. Przykład dla nas bardzo cenny. Jeżeli Pan użyje nas, żebyśmy zapraszali innych do Jezusa, to musimy być roztropliwi jak węże, jak Pan już powiedział. Ja was wysyłam między ludzi, ale bądźcie roztropliwi jako węże, a szczerymi jak gołębice. Dzieli przygłoszenie tej wesołej nowiny o Królestwie Bożym. Nie należy mówić dla zainteresowanych wszystkiego tego, co mogłoby znaleźć do prawdy. Niektóre rzeczy należy jakoś umiejętnie właśnie to umieć powiedzieć. Trzeba używać ostrożności do Jezusa. Pan Jezus nie był zrażony tym chwilowym sceptycyzmem Nataniela, bo znał szczerość serca Nataniela, drugie to samy serc nie znamy. Nataniel skorzystał z zaproszenia jednak. Jednak jest to, ja myślę, ja sobie tak wyobrażam, że byłbym bardzo wdzięczny Filipowi za to, że posłuchał Filipa i przyszedł do Jezusa, czy nie tak? Bardzo był wdzięczny, że pomimo sceptycyzmu dał się namówić. Dał się namówić i przyszedł do Jezusa. To na pewno musiał być bardzo wdzięczny Filipowi za to, że Filip mu dał tę propozycję i że go przyprowadził do Jezusa. Ale mamy przykład bardzo cennego zaproszenia w Starym Testamencie pokazane. Bo ja też wiemy, że Mojżesz, wódz narodu izraelskiego, to on przez jakiś czas, 40 lat, znajdował się w ziemi madianskiej. U Żydów w Afryce, jak uciekł z Egiptu. Tam się znajdował przez 40 lat. No i wiemy, że ożenił się jego teścią Jetro, kapłan madiański. Jetro miał szwagra. Jest powiedziane, że Jetro przyszedł odwiedzić kiedyś Mojżesza na puszczę, ale jego szwagier, Hobab się nazywał, też kiedyś przyszedł odwiedzić swojego szwagra Mojżesza na puszczę. No i teraz, gdy już jakiś czas się gościli, to Hobab chciał wrócić teraz z powrotem do swojej ziemi madiańskiej. Ale Mojżesz uważał, że on będzie bardzo pożyteczny, gdyby chciał zostać z nim. Jak Mojżesz zapraszał Hobaba, swojego szwagra, to jest o tym zapisane w 4 księdze Mojżeszowej. 4 księdze Mojżeszowa, 10 rozdział, od 29 czytamy sobie tylko fragment tego wydarzenie. Potem rzekł Mojżesz do Hobaba, syna Raguelowego Madiańczyka, świeka swego. My ciągniemy do miejsca, o którym rzekł Pan. Dam je Wam, pójdź z nami, a uczynimy dobrze, ponieważ Pan obiecał wiele dobrego Izraelowi. Gremon powiedział, nie pójdę, ale się wrócę do ziemi mojej i do rodziny mojej. Z początku nie chciał przyjąć zaproszenia Mojżesza, ażeby towarzyszyć Izraelitom do ziemi obiecanej. Któremu on odpowiedział i rzekł Mojżesz, proszę nie opuszczaj nas, bo ty wiesz, gdzie byśmy na puszczy obóz stanowić mieli i będziesz przewodnikiem naszym. A jeśli pójdzie z nami i spotka nas to dobre, które nam Pan uczyni dobrze i my dobrze uczynimy Tobie. Popatrzmy się jak mile, jak pięknie umiał zaprosić swojego szwagra. Swojego szwagra chowała Mojżesz. Ty znasz to puszczę dobrze, mówię, jak swoje własne kieszeń. Ty możesz z nami towarzyszyć, będziesz nam pomagał. Wiesz najlepsze miejsce do głosowania. A jak te obietnice, co Pan obiecał, staną się naszym udziałem, to mi dobie, bo to mi zapomnij. My też uczynimy dobrze na Ciebie. No i to postępowało, jak teraz to widzimy, że chyba przyjął zaproszenie swojego szwagra Mojżesza. Więc dlatego widzimy, czym zachęcił Mojżesz tak Chobaba, że Chobab przystał do narodu izraelskiego. Czytamy później o tych potomkach Chobaba, którzy byli w narodzie izraelskim. Widzimy, że Mojżesz wykroczył wielkie, wspaniałe i miłe obietnice Boże. Damy i zagorzy. No i tym możemy zauważyć, ujął serce swojego szwagra Chobaba. Jest tym przykład dla nas, że też mamy dawać to zaproszenie. Tak jak Pan, jeżeli Pan nas używa, żebyśmy zapraszali innych do tego wysokiego powołania. To jest ten cenny przykład dla nas, gdy mamy szczęście opowiadać zainteresowany prawdą te niedościgłe bogactwa Chrystusowe, jak to pięknie apostoł Paweł określił. To powinniśmy również ukazać tym zainteresowanym te wspaniałe wielkie obietnice. Obietnice Boże, o których apostoł Święty Piotr się to tak wyraża, że są bardzo wielkie, kosztowne obietnice nam od Boga darowane. A na 20 wersy. To jest powiedziane tak. Oto stoję u drzwi kołacza, jak już Pan mówi. Oto stoję u drzwi kołacza. Pan po raz mi obecny teraz mówi, że ja stoję u drzwi kołacza. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, to wbiję do niego i będę z nim wieczerzał Pan. Ale jak ktoś nie otworzy drzwi, nie wyrazi tego gestu zapraszającego, to czy Pan przyjdzie? Nie, nie przyjdzie. Ja teraz Pan przyjdzie, będzie z nami wieczerzał. Pan nie chodzi korzystać z naszej wieczerzy. Ale on dał nam wieczerzę swoją, przygotował nam pokarm. Na wieczór, czy na koniec nie wiem, nam wielki, który dał przez swego wiernego i ostatniego sługę. I mamy możliwość korzystać właśnie z tego pokarmu, niebieskiego. Mamy korzystać i mamy się cieszyć, że Pan dał nam obfitość pokarmu duchowego, niebieskiego. I dlatego mamy zapraszać Pana. Jest rzeczą przykrą, jest bardzo rzeczą nieprzyjemną, niedobrą, jeżeli ktoś gardzi zaproszenie. Jest bardzo jedną rzeczą. Niebieskiego, myśmy chyba z przyjemnością usłyszeli zaproszenie na konwencję tutaj od braci w Gdańsku. Ja czytam się bracie swoje osobiste spostrzeżenia i swoje osobiste właśnie wrażenia chcę przekazać bracie. Jak dostałem list, to się ucieszyłem, jakby dostał wielką kwotę pieniędzy. Jak dostałem list zapraszający do Gdańska tutaj, że bracia w Gdańsku urządzają ucztę duchową i zapraszają nas właśnie tutaj na tą ucztę. A jak nieprzyjemną było rzeczą dla braci, gdyby zaproszenie zostało nam dane, byśmy nie skorzystali z tego zaproszenia, czy nie tak? Jakby się ci bracia czuli? Jakbyśmy nie skorzystali z zaproszenia. Ci bracia serdecznie nas zaprosili tutaj. I tak jak bardzo zapewnił, że nas chcą ugościć, żeby nam wszystkim się dobrze działo pod każdym względem. I dlatego często mamy przywilej korzystać z zaproszenia.